My na tym miejscu zgromadzeni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa jesteśmy tymi, którzy wyczekują na działanie Jego Ducha. Wyczuwamy to poruszenie Ducha Świętego, kiedy Duch Święty zaczyna między nami działać, funkcjonować, kiedy zaczyna mocą swoją powiewać swoją społeczność. I dzisiaj coś takiego się właśnie dzieje, dlatego jesteśmy czujni na to cudowne działanie Boże. Teraz jeszcze rozważymy krótko Słowo Boże i będziemy napełniać się Duchem Świętym. Amen. Chwała naszemu Panu. Mateusza 7 rozdział od 7 do 14 mówi tak. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołacznia otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, bierze. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Jest między wami taki człowiek? Nie, chyba nie ma. Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ale od początku samego czytaliśmy, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Kochani, Słowo Boże jest przepełnione, Pismo Święte jest przepełnione takimi słowami, takimi obietnicami, że mamy prosić, szukać, kołatać, dobijać się, aby coś od Pana naszego otrzymać. Kochani, to nie jest tak, że my po prostu sobie tak od niechcenia powiemy tak, Panie Boże, jeśli chcesz, to mi daj, jak nie chcesz, to nie dawaj. I będziemy spodziewać się, że Pan na pewno da, bo będzie wyczekiwał naszych takich pragnień i wypatrywał, czego my tylko pragniemy i zaraz będzie nam to dawał. Kochani, Bóg ma możliwość tak dawać i tak nieraz zdarza się, że daje. Nieraz wydawało się, że nawet no, słowem nie odezwaliśmy się do Pana jakąś prośbą, a Bóg jednak nam dał. Miłosierdzie i łaska Boża jest, ale to działa tak jak w przypadku wychowywania naszych dzieci. Rodzą się nam dzieci i nawet jeszcze nie potrafią prosić o coś konkretnego, tylko po prostu płaczą, więc proszą o coś, prawda? Albo im coś boli, albo im coś dolega, więc czegoś od nas potrzebują. Więc wyrażają to płaczem swoim. I co rodzice, szczególnie matka, robią? No, obskakują to dziecko ze wszystkich stron, żeby zaspokoić jego potrzeby, żeby wreszcie przestało płakać. Żeby dziecko przestało płakać, to matka nie knebluje dziecka, prawda? No, zakryje mu buzię, no to ono nie będzie płakać. Czy to jest rozwiązanie? No nie, trzeba wszystko temu dziecku dawać, różne rzeczy wypróbowywać, oglądać, wszystko sprawdzać, prawda? Czy czegoś, jakiegoś prezentu tam dziecko nie przyniosło i wtedy po prostu wszystko jak wykonamy, no to wtedy może się okazać, że dziecko przestaje płakać, czyli zaspokoiliśmy. I tak z chrześcijanami, z nami, z dziećmi Bożymi jest, że kiedy na samym początku zaczynamy płakać i wołać do Boga, to Bóg zaspokaja nasze potrzeby. Ale z biegiem czasu potrzebuje nas nauczyć takiego konkretnego działania, jak dorosły się zachowuje, prawda? Co do wieku Słowo Boże mówi, to powinniście być już nauczycielami. A tymczasem trzeba wam dawać kaszkę mannę, mleko, początkowe takie wszystkie rzeczy, prawda? Ale Bóg czego oczekuje? No, patrząc na wasze doświadczenie i na waszą obecność w zgromadzeniu Bożym, powinniście być już nauczycielami. A więc kim? Kimś, kto już daje, nie tylko bierze. A więc Słowo Boże, tak jak wspomniałem, jest napełnione takimi słowami, które nam pokazują, jak mamy prosić i w jaki sposób mamy to robić. I na przykład w Marka 11, rozdziale 24 wersecie, klasyczny werset, który nam mówi, jak się bierze od Boga. Dlatego powiadam wam, wszystko, i tu każde słowo ma znaczenie, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko że otrzymacie, a spełni się wam. Wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A więc zobaczmy, jest tutaj bardzo dokładnie, wnikliwie przeanalizowane przez ewangelistę Marka, w jaki sposób się prosi. Wszystko, cokolwiek, wszystko, cokolwiek byście modlili się i prosili. Modlili się i prosili. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. I to jest, mówię, taki klasyczny sposób postępowania chrześcijanina, który chce coś od Pana otrzymać. I w przypadku tego, kiedy nie otrzymujemy, musimy znaleźć inne słowa w Piśmie Świętym, które nam mówią, jeśli nie otrzymujemy, prawda? Modlimy się i nie otrzymujemy. W Jakuba na przykład jest rozważony taki fragment, gdzie jest powiedziane, modlicie się i nie otrzymujecie. Dlaczego? Bo źle prosicie. Czyli można Pana prosić, ale źle. W jaki sposób się źle prosi? Możemy prosić nie według Jego woli, a my możemy powiedzieć, no ale to jest moja wola, ja chciałbym otrzymać coś od Pana, ale Pismo Święte nam mówi, że nasza wola musi być poddana woli Bożej. Prawda? Jezus Chrystus, kiedy przychodził do swojego Ojca, Boga, który jest w niebie, który siedzi na tronie, to jest powiedziane wyraźnie, stanął przy grobie Łazarza i zaczął się modlić. I co tam powiedział? Wysłuchaj mnie, Panie, a ja wiedziałem, że Ty mnie czasami wysłuchujesz. Zawsze wysłuchujesz. Ale dlaczego? Bo Jezus Chrystus spełnił nie swoją wolę, ale wolę Ojca swojego, który jest w niebie. Widzimy? Jest wyraźnie powiedziane, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Nie moja, ale Twoja. I to w wielu przypadkach Jezus Chrystus znamiennie, wyraźnie pokazywał. Łukasza 11 rozdział, kilka wersetów tu przeczytajmy od 9 do 13, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, każdy, zwróćcie na to uwagę, każdy, nie wybrani ludzie, ale każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I tutaj jest często dawany taki przykład w Piśmie Świętym, że jak kobieta szukała zagubionego pieniążka, prawda, to szukała tak wnikliwie, tak uważnie, tak dokładnie, aż znalazła. I kiedyś, pamiętam, opowiadała pewna kobieta o przypadku w swoim małżeństwie i mówi, że prosiła Pana o coś i cały czas nie otrzymywała, cały czas nie otrzymywała i z mężem swoim się podzieliła tym. To byli wierzący ludzie i mówi, no patrz, modlę się, cały czas modlę się i nie mogę otrzymać. A on do niej mówi tak, wiesz co, jakbyś ty szukała u Boga tej pomocy, tak jak szukałaś 3 dni temu, jak zgubiłaś coś tam na podłodze, ci wyleciało z ręki i szukałaś i wszystko wyniosłaś z pokoju, wszystkie sprzęty, które dało się wynieść i wymiatałaś wszystko, absolutnie wszystko, a nawet wyciągnęła worek z odkurzacza i po szczyptami palców wybierała każdą, ale znalazła. To mówi, to na pewno też i Bóg odpowiedziałby na twoją modlitwę. Wiecie, i taka jest prawda. Taka jest prawda. Wiecie, jak nieraz cenne rzeczy ludziom wpadają, na przykład pierścionek z ręki, kobieta myła ręce, spadł jej pierścionek i po prostu poleciał tam. I co wtedy? Nie używała z lewą, aż mąż przyszedł z pracy i poprosiła go, żeby znalazł, bo pierścionek ten, wiesz, co mi dałeś, tam poleciał. Tak? Co on zrobił? Rozebrał czyściutki syfon, który jest od spodu, pod zlewem. Wyciągnął go, miskę wziął i zaczął szukać. I znalazł. Widzimy? To jest o tym mowa w tym fragmencie Słowa Bożego. O takich przypadkach, w których my szukamy od Boga pomocy, ale robimy to dokładnie w taki sposób. Dokładnie w taki sposób. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie prosił go o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A Jeremiasza, 29 rozdział, 13-14 werset mówi, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów, ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Widzimy to, ten Bóg, który skazał ich na wygnanie, okazuje miłosierdzie, kiedy człowiek zaczyna całym sercem go szukać. Ludzie bardzo często, jak się dzieje coś złego, modlą się, nie otrzymują to, co robią, gniewają się na Boga i odchodzą od Niego. I to jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Najgorsza rzecz, jaką podpowiada szatan, wysyłając swoje demony, aby człowiek nagniewał się na Boga. Aby ugryzł w tą rękę, która mu pomaga. Wiecie, to jest coś zupełnie niesamowitego, nielogicznego, co ludzie często robią. A tu szukanie przynosi rozwiązanie. Pukanie, stukanie przynosi przeobfitą ogromność łaski Bożej. My musimy być zdani na Boga i to w całym swoim życiu, cały czas. Jana 14, rozdział 13 i 14 wersety mówią, i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Zobaczmy, wynika z tych wersetów, które czytamy, że to jest jakaś wielka przyjemność Boża, że może coś dawać nam. My prosimy, a Bóg daje. Widzimy? To nie jest coś takiego, żebyś się odczepił od Boga, bo tyle się jesteś taki nachalny, że już mam dosyć, no to już masz, ale już nie denerwuj mnie, idź sobie, prawda? Jest powiedziane i Słowo Boże o tym mówi, i to bardzo wyraźnie, Jan szczególnie to podkreśla, że o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony. A więc jeżeli prosimy coś Jezusa Chrystusa i On spełnia ze względu na swojego Ojca, aby dając nam coś, Ojciec został uwielbiony. Widzimy, jak ten mechanizm działa? Jak coś nam Jezus Chrystus daje, to Bóg Ojciec jest uwielbiony. To jest coś niesamowitego, jaką wielką przyjemność ma Bóg w tym, że Jezus Chrystus coś nam daje. Coś nam daje. A więc pomyślmy, jaka wielka jest radość Boża, kiedy Jezus Chrystus nam daje zbawienie i przebaczenie grzechów. Widzimy? Słowo Boże mówi, że jak my przyjmujemy ten dar, to całe niebo się raduje. Jakby coś takiego, co Bóg czyni, abyśmy mieli ten pokój z Bogiem i mieli tą radość w Bogu. I wiecie, któregoś dnia, chyba w niedzielę, to było ostatnią, kiedy śpiewaliśmy pieśni, i jedna pieśń szczególnie była śpiewana przez nas w takim namaszczeniu, bardzo dużym namaszczeniu Ducha Świętego. Wiecie, w pewnym momencie posłyszałem trzy trąby, ale to tak ostro trąbiące, wiecie, że aż zacząłem się rozglądać po sali, gdzie ci aniołowie stoją, żeby ich zobaczyć. Nie zobaczyłem tych aniołów, ale trąby cały czas trąbiły na chwałę Bożą. Wiecie, wznosiliśmy Bogu chwałę, wznosiliśmy Bogu cześć i przyszli aniołowie, zaczęli uczestniczyć w tym uwielbianiu. No coś jest niesamowitego, że Bóg chce mieć chwałę i wtedy, kiedy uwielbiamy i ten głos uwielbienia dochodzi do tronu majestatu Bożego, to wiecie, to powiem tak, to Bóg mówi do aniołów, idźcie, wspomóżcie. i aniołowie idą, wspomagają, prawda? Ile lat muszą lecieć, bo gdzieś z jakiejś galaktyki na Ziemię tu do nas? Przecież to są straszne odległości. Nagle są. Nagle są. I wiecie, ten dźwięk był taki wijący się, jakiś taki przenikliwy, a jednocześnie taki ostry, ale nie raził w ogóle. Że już zacząłem patrzeć na Pawła, czy się nie wygina tam gdzieś przy tej gitarze i gdzieś tam jakąś struną nie ciągnie. Ale nie. To były trąby anielskie. Wiecie, Bóg naprawdę chce uczestniczyć w tym, że my coś od Niego dostajemy. On chce w tym uczestniczyć. Jeśli ty doceniasz to i zaczynasz wielbić za to Boga, to Bóg po prostu jest rad. Cieszy się z tego po prostu, bo ma ciebie i ty jesteś jego dzieckiem. Dlatego wiedzmy, że proszenie Boga o coś, o wysłuchanie naszych modlitw, nie jest jęczeniem i błaganiem i wyrywaniem czegoś na siłę, tylko to jest wielka przyjemność Boża, że coś nam może dać. Widzimy? Dlatego prośba nasza na pewno musi być według Jego woli. I wiecie, to mówienie, że według Bożej woli coś ma się stać w naszym życiu, jest zazwyczaj przykrywką dla naszego niedowiarstwa. Bo my mówimy, Panie, uzdrów mnie, jeśli taka jest Twoja wola. Czyli nie dowierzamy, że to uczyni, i wtedy najłatwiej jest dodać tą końcówkę, jeśli taka jest Twoja wola. A to nie jest tak, że my mamy przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, uzdrów mnie, jeśli taka jest Twoja wola, tylko wszystko zaczyna się od poznania woli Bożej i wtedy prośby zgodnej z poznaną już przez nas wcześniej wolą Bożą. Widzimy? Jezus Chrystus, byśmy tak powiedzieli po ludzku, rzecz biorąc technicznie, zanim poszedł do Łazarza, prawda, to nie chciał iść do Łazarza, prawda? Jak go tam wołali, to on jeszcze zatrzymał się. Poczekał, aż umrze Łazarz. I to wydawałoby się takie nielogiczne. To nie lepiej było wcześniej uzdrowić Łazarza, a nie później wskrzeszać, bo to trzeba więcej wysiłku przecież. Jak to trzeba krzyczeć, żeby on z tego grobu wyszedł, prawda? Jezus Chrystus działał dokładnie według tego, co Ojciec mu powiedział. Kiedy Jezus Chrystus posłyszał wieść o Łazarzu, tam nie jest powiedziane, ale wiecie, na czym to polega, Duch Święty od razu do niego przemówił. Ojciec mówi, zatrzymaj się jeszcze. Jezus Chrystus nie robił niczego, co nie widział, że jego Ojciec robi. Czy nie tak Jezus Chrystus powiedział? Jak mój Ojciec mówi, to i ja mówię. Jak mój Ojciec robi, to i ja robię. Jak mój Ojciec nie mówi, to i ja nie mówię. Prawda? Jezus Chrystus działał dokładnie tak, jak Bóg Ojciec mu mówił. Dlatego, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do grobu Łazarza i wypowiedział te słynne słowa wynić Łazarzu, to było na podstawie tego, co Bóg Ojciec wcześniej umieścił w jego sercu, w jego myślach, w jego głowie. To było jego życie było przeniknięte tym, co Ojciec jego powiedział. Idź teraz i wzbudź go. Działał według słów, które wypowiedział jego Ojciec. Idź i wzbudź. Jaki jest dowód na to, że to tak przebiegało? Taki jest dowód, że później, kiedy chcieli zabić Jezusa, to jest powiedziane, że chcieli też zabić i Łazarza. Widzimy? To jest dowód na to, że to wszystko od Boga. Bo wszystko, co przychodzi od Boga, tego nienawidzi diabeł. I chce wszystko, co Bóg, Ojciec zrobił, chce to zniszczyć. Absolutnie zniszczyć. Jezus Chrystus to zabić go. Ten Łazarz zmartwychwstał to zabić go. Widzimy? To jest działanie diabelskie, a my mamy naśladować Jezusa Chrystusa, a nie diabła. I dalej w Jana 16, rozdziale 23-24 werset mówi, a w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię, że ja prosić będę Ojca za was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Widzimy, w jaki sposób to działa, jaka jest technika tego działania. To jest bardzo ciekawe. Człowiek zawsze szuka pośredników, prawda? Modli się przez kogoś do Boga. Zwróćmy uwagę, że Jan pokazuje, że Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, odwraca to wszystko. Kolej rzeczy jest całkowicie odwrócona. My przychodzimy przez Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. A więc według woli Bożej przychodzimy przed tron Boży i prosimy bezpośrednio Ojca naszego. Jeśli się kiedyś na kolanach znajdziesz i zaczniesz modlić się w taki sposób, Ojcze, wysłuchaj mnie, to cię nie wysłucha, bo przez imię Jezus trzeba, prawda? A nie. A właśnie o to chodzi, że to wszystko mamy w imieniu Jezus, prawda? W imieniu Jezus. Ze względu na to, że uwierzyliśmy, że On posłał Go na świat. A więc jeżeli nie uwierzysz, że ten człowiek, który przyszedł na świat, tam w Galilei, Jezus Chrystus, to nie masz po co przychodzić do Boga Ojca. Przychodzisz, bo Jego imię przyniosło ci zbawienie, ale jak już jesteś zbawiony, to przychodzisz bezpośrednio do Ojca. I dlatego Słowo Boże mówi i stosuje to zamiennie, jeśli mówisz, Boże Ojcze, wysłuchaj mnie, to Bóg cię, Ojciec, wysłucha. A jeśli się pomylisz i powiesz, Panie Jezu, wysłuchaj mnie, to cię nie wysłucha. A jak pomylisz się i powiesz, Duchu Święty, wysłuchaj mnie, to cię nie wysłucha. Widzimy, jak to jest? Bóg Ojciec wyraźnie umieścił to w jedności. Umieścił to w jedności, żebyśmy zrozumieli, że jak my nie jesteśmy jedno, tak Bóg Ojciec jest jedno ze swoim Synem i z Duchem Świętym. My się między sobą żremy, my między sobą się kłócimy, między sobą zaczynamy się nawzajem obgadywać, zaczynamy się krytykować nawzajem. Ja się pytam, czy ktoś z was przeczytał całą Biblię? Ktoś z was przeczytał całą Biblię, całe Pismo Święte? Czy znaleźliście, wy, którzy przeczytaliście całe Pismo Święte, czy znaleźliście gdziekolwiek, żeby Duch Święty obgadywał Jezusa Chrystusa albo Boga Ojca? Albo Jezus Chrystus kłócił się ze swoim Ojcem? Widzieliście gdzieś? No mówię, wypowiadajcie się ci, którzy czytaliście całą Biblię, bo wy we wszystkich wersetach mogliście to sprawdzić. Czy gdziekolwiek jest coś takiego? A wiecie, że mamy naśladować Boga jako dzieci umiłowane? Czy między nami w takim razie mogą być poróżnienia? Absolutnie nie. Nie mogą być. Jeśli po prostu są, to musisz odbierać to jako sygnał do modlitwy, do walki o siebie samego. Nie, Panie, zmień jego, żeby on się przystosował do mnie, tylko mnie zmień. Mnie. Kochani, to jest tak, jak na drodze jeździmy. Wielu wśród nas jest kierowców, prawda? I wiecie, co to znaczy jazda na zamek? Nie na zamkową, tylko na zamek. Czy na suwak. To jest, wiecie, jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą. Z boku jadą samochody, są na podporządkowanej. I tak jeden przejeżdża tą główną, wjeżdża ten z boku. Następny jedzie główną, następny jeżdża w boku. Jeżeli my nie nauczymy się takiej jazdy, to jest nasza dobrowolna decyzja, to nigdy ci z boku nie wjadą. Szczególnie jak jest korek. Nie wjadą, absolutnie nie ma żadnej szansy. Niektórzy ludzie już się tego nauczyli i coraz lepiej to działa. W stosunku do wierzących ludzi. Czy nie lepiej jest, aby brat i siostra, czy siostra i siostra, brat i brat, w jakich byśmy to układach nie tłumaczyli, żeby było to wjeżdżanie na suwak. Żeby, wiecie, jak suwak jest i wchodzi pod tą taką, wiecie, zasuwkę, to wszystko się zaczyna łączyć i zazębiać. Ale jak trafi ząb na ząb, nie zazębia się. Przejedziesz tym suwaczkiem, a tu rozpięte. Przejedziesz suwaczkiem miłości Bożej, a Kościół rozdzielony. Widzimy, jak to jest? Słowo Boże wyraźnie mówi, że my mamy się nauczyć takiego działania, abyśmy byli w jedności. Abyśmy byli tymi ludźmi, którzy nie wytykają innym błędów. Którzy nie wytykają innym, że coś nie tak zrobili. Którzy nie wytykają tego, że jest po prostu coś źle, że jest coś nie tak. Kochani, my musimy się nauczyć, że wszystko mamy od Boga i od Boga to, co otrzymaliśmy, mamy innym dawać. Dawać. Po prostu dawać. Miłość swoją dawać. Opiekę swoją dawać. Modlitwę swoją dawać. Wspieranie swoje dawać. My mamy się dawać nawzajem jedni drugim. Nie żądać, żeby inni nam dawali, ale to my mamy dawać. I jeśli każdy nauczy się dawać, to wtedy nie będzie problemu. Nie będzie żadnego problemu, bo każdy będzie chciał dać. I wtedy rzeczy zaczną się układać w zupełnie inny sposób. Tu, w głowie naszej, musi zacząć się coś zmieniać, w naszym myśleniu. Musimy podjąć decyzję, żeby taki sposób, a nie inny się zachowywać. Ile razy jesteśmy niezadowoleni jedni na drugi? Gdyby Bóg chciał być niezadowolony na nas, to jak myślicie, ile razy w ciągu dnia musiałby być niezadowolony? W sposób ciągły. Konstans. W sposób ciągły. Cały czas musiałby być niezadowolony. I wiecie, kiedy Piotr zapytał Jezusa Chrystusa, ile ma swojemu bratu przebaczać, czy aż do 7 razy, Jezus Chrystus powiedział, nie tylko jako radę, ale powiedział to jako swoje podejście do nich. Ile razy trzeba przebaczać. To znaczy, Jezus Chrystus powiedział im, ja wam przebaczam tyle i tyle razy. Idźcie i wy tak czyńcie. Ta wypowiedź Jezusa Chrystusa świadczy o tym, że my musimy się od Niego nauczyć przebaczać. Taka jest prawda, takie jest Boże Słowo. Dobre rzeczy od Pana otrzymujemy, dobre dary od Pana otrzymujemy, prosimy, otrzymujemy. W Jakuba w 1 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Żebyśmy wiedzieli, że wszystko od Pana otrzymujemy, a jednocześnie Jezus Chrystus podkreśla, bo takie jest prawo i prorocy. Czyli całe Pismo Święte mówi o tym, że tak właśnie jest. Inaczej mówiąc, o tym napisano w prawie i u proroków. O tym mówią prawa i prorocy. Biblia hebrajska, która się nazywa Tanach, dzieli się na 3 części. Pierwsza część to jest Tora. Tora to jest pięcioksiąg, czyli te księgi mojżeszowe, które mamy. Druga część to jest Neviim, a to znaczy prorocy. A trzecia część to jest Ketuvim, czyli pisma. Ja mam Biblię hebrajską w oryginalnym wydaniu i ona ma właśnie 3 tomy. To jest 3-tomowe dzieło takie. I tam wszystko to jest tak podzielone, jak to wam przeczytałem. Także w zasadzie u nas wiemy, gdzie szukać Izajasza, a tam musimy po prostu wiedzieć, gdzie tego Izajasza znaleźć, że to jest u proroków, i jako jeden z pierwszych proroków, prawda? Musimy wiedzieć na przykład, że u proroków są księgi królewskie i kronik. To też są prorocy. Samuel to też prorocka księga. Także żebyśmy wiedzieli, że te rzeczy, o których Jezus Chrystus mówi, Jezus Chrystus powiedział tak. Jezus w tym wersecie, czyli tym 12, bo takie jest prawo, mówi tak. Wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie, bo takie jest prawo i prorocy. Prawo i prorocy, takie jest. Wskazuje nam na samą istotę pięcioksięgu. Miłość do innych, która wynika z relacji z Bogiem. Jeśli masz dobrą relację z Bogiem, to będziesz miłować innych ludzi. Taka jest prawda. Jezus Chrystus o tym bardzo wyraźnie mówi. Jeśli nie miłujesz innych ludzi, to znaczy, że masz słabą relację z Bogiem albo wręcz jej nie masz. Miłuj innych ludzi, a wtedy będziesz postrzegany jako człowiek, który ma społeczność z Bogiem, który słyszy, co Bóg mówi. Niektórzy ludzie nieraz mi mówią, ale jak tu słyszeć głos Boży? No bardzo łatwo, mieć relację z Bogiem. Jeśli się nauczysz mieć relację z Bogiem, będziesz słyszeć, jak On mówi. Jezus Chrystus stał i decydował i wypowiadał słowa, słowa, które były z nieba. Skąd je wziął? No miał relację ze swoim Ojcem. Myślimy, ale to Syn Boży. Kochani, największą pomyłkę, jaką robimy, to zabierając człowieczeństwo Jezusowi Chrystusowi, mówiąc, że to Syn Boży. To jest Syn Boży, jak najbardziej. Ale w pierwszej kolejności to jest człowiek. I żebyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus na tą ziemię przyszedł nie jako Syn Boży, tylko jako człowiek. I dopiero to wszystko, co się działo z Nim jako z człowiekiem, działo się po to, żeby ten Syn Boży w Nim zaczął coraz więcej mieć do powiedzenia. Jezus Chrystus nie grzeszył, a Syn Boży coraz miał więcej w życiu do powiedzenia, w życiu tego człowieka, który się narodził w Betlejemie. Coraz więcej i więcej, więcej i więcej głosu swojego nie wydawał, zanim coś tam się nie stało. Służby nie rozpoczął, zanim Duch Święty na niego nie stąpił. Duch Święty na niego nie stąpił, zanim nie został zanurzony w wodzie. I te rzeczy wszystkie pokazują nam, że Jezus Chrystus jest człowiekiem, po prostu człowiekiem. I my musimy to zaakceptować i wiedzieć, że taki, jaki był Jezus Chrystus, my mamy szansę coś na podobieństwo tego też być. Dlaczego? Bo mamy otwartą przed nami taką samą drogę, jaką miał Jezus Chrystus. Nawet mamy ułatwione to, bo Duch Święty cały czas nad nami czuwa, opiekują się nami aniołowie Jezusa Chrystusa cały czas, cały czas, cały czas. Tylko chciejmy współpracować z Bogiem. Chciejmy słyszeć Jego głos, chciejmy przychodzić do Niego. 22 rozdział Mateusza, 39, 40 werset mówi: a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Cały zakon i prorocy na tym się opiera. 13 rozdział listu do Rzymian od 8 do 10 jest powiedziane: nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Wydawałoby się przestrzeganie przepisów. Nie. Miłość. To jest wypełnienie zakonu. Wreszcie uczniowie zastanawiali się, kto będzie zbawiony. Wąska brama, wąska droga. Co to wszystko znaczy? Łukasza 13, rozdział 23, 24 werset mówi: i rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Dlaczego nie będą mogli? Wiecie, Słowo Boże bardzo wyraźnie się wypowiada, że wąska brama jest trudna do znalezienia. Nie widać jej. Na pierwszy rzut oka jest nie widać. Czy ona jest przeznaczona w takim razie dla bardziej wtajemniczonych? Któryś stopień wtajemniczenia trzeba mieć, żeby znaleźć wąską bramę? Nie. Trzeba po prostu patrzeć na Jezusa Chrystusa i za Jego przykładem iść. Jak ktoś idzie przodem, to nawet takie przejście, które jest niewidoczne, zobaczysz, bo zobaczysz, jak wchodzi. I będziesz wiedzieć, że o tam, między tym zarośniętym winogronem są drzwi. I wejdziesz. To wszystko, co przychodzi od Pana naszego, nie jest na pokaz zrobione, żebyśmy to bardzo łatwo znaleźli. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi: musisz szukać. I otwierają tylko temu, który kołacze. Znajduje tylko ten, kto szuka. I dlatego nie jest to łatwe do znalezienia. Jana 10, rozdział 7, werset i 9 werset mówią tak: Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie, pastwisko znajdzie. Widzimy? To wszystko jest za przykładem Jezusa Chrystusa. Wszystko za przykładem Jezusa Chrystusa. Przyglądajmy się, w jaki sposób Jezus Chrystus pytał, prosił swojego Ojca i otrzymywał. To na tej zasadzie wszystko się dzieje. W Mateusza 19, rozdział 23 do 26 jest powiedziane: Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Bo co? Bo bardzo otyły i przez bramę nie przejdzie, a ona jest wąska. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego to tak trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego? A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się, przestraszyli się. I przestraszyli się, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? Zastanawialiście się, czy nie macie czasem za dużo, żeby być zbawionymi? No bo bogatemu ciężko. A więc jeżeli ktoś jest bogaty, to będzie ci ciężko wejść. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa. Zwróćcie na to uwagę. U ludzi to jest niemożliwe. Ale u Boga wszystko jest możliwe. A więc zobaczmy. Zbawienie i wejście do Królestwa nie jest dzięki bogactwu, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi. Widzimy? Do Królestwa się wchodzi nie przez bogactwo, nie przez wygodę życia. Dlaczego bogatemu jest ciężko wejść? Bo myśli o bogactwie, bo serce jego jest z tym związane. A my mamy szukać najpierw Królestwa Bożego. A Dzieje Apostolskie, 14, rozdział 22-23 mówi: utwierdzają duszę uczniów, zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musi przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Widzimy? Rzeczy mają wtedy kolej, swój bieg. Wtedy wszystko zaczyna się we właściwy sposób, a więc najpierw musimy zacząć być ludźmi, którzy przechodzą przez uciski, którzy w tych wszystkich uciskach są wytrwali. Patrzcie na wytrwałość Joba, prawda? I patrzcie, jaki był koniec. I tych przykładów w Piśmie Świętym jest bardzo dużo. Prześladowania apostoła Pawła na przykład. Przyjrzyjcie się, jak on był prześladowany i jaki był koniec. I wtedy naśladujmy ich. Jakże wąska jest brama, ciasna droga, która prowadzi do życia i niewielu ją odnajduje. Chodos, czyli droga, ścieżka, jak również jakaś metoda czy doktryna. W Starym Testamencie to słowo oznacza również pobożne życie. Droga to pobożne życie, życie zgodne z wolą Boga. Boże prawo i przykazania to jest też droga. Dla Izraela była pokazana ta droga, Boże prawo i przykazania. Druga Mojżeszowa 18:20 mówi tak: pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach i pouczaj go o drodze, jaką powinien chodzić i o uczynkach, jakie powinien spełniać. Po to jesteśmy na tym miejscu, aby pouczać się, jak powinniśmy postępować, jak szukać Boga, jak powinniśmy ze sobą nawzajem żyć względem siebie, jakie mamy mieć między sobą układy. Czy mamy zbijać się w jakieś grupki ludzi, którzy się nawzajem popierają, gardząc innymi? Czy mamy być jednością Bożą jako całość? Odrzucając pewne rzeczy, które są niezgodne z wolą Bożą, mamy podążać za Jezusem Chrystusem. To nie znaczy, że mamy odrzucić człowieka, bo Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje grzeszników. Widzimy? My musimy to rozumieć, na czym to polega. My mamy nienawidzieć grzechu, nienawidzieć złego postępowania, fałszywego postępowania, ale tego człowieka, który się tego dopuszcza, mamy miłować. Czyli co robić? Modlić się o niego, tłumaczyć, spotykać się, rozmawiać. A żeby drogi Boże były przez niego umiłowane. Nauczać, tak jak tu wyraźnie jest powiedziane. Pouczaj lud dokładnie. Dokładnie pouczaj. Dokładnie tłumacz, dokładnie pokazuj, przykłady dawaj. Psalm 16, werset 11 mówi tak. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u ciebie, rozkosze na wieki po twojej prawicy. A 18, psalm 22, werset mówi, strzegłem bowiem dróg pańskich i nie odszedłem od mojego Boga. Psalm 18, 31, werset. Bóg, jego droga jest nieskalana. Słowo Pana w ogniu wypróbowane. On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. A 25, werset, 25 psalm 4, werset. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Naucz mnie Twoich ścieżek. Musimy pragnąć Bożej drogi. Musimy pragnąć Bożych ścieżek, aby chodzić w czystości przed Bożym obliczem. Nie my po prostu poczekamy, że Bóg nas pobłogosławi na naszych własnych drogach. Że my będziemy żyli według swojego własnego zrozumienia i Bóg po prostu nas pobłogosławi i nas poprowadzi. Tak jak my chcemy oczywiście. Nie ma tak, nic z tych rzeczy. My musimy nauczyć się chodzić Bożymi drogami. I nieraz w uporze swojego serca trwamy latami. Bóg do nas mówi, idź tu, idź tam, rób tak, rób w taki sposób, a my po swojemu. Często wypowiadamy taką myśl i ją dobrze rozumiemy, a miało być tak wspaniale, a jest jak zawsze, jak zwykle. I tak jest z nami chrześcijanami. Miał być takie nadzwyczajne dziecko Boże, a jest jak zwykle. Chrześcijańskie nasze życie miało być takie pełne mocy, takie pełne objawów działania Ducha Świętego, a jest jak zwykle. Żeby było nadzwyczajnie, to te nadzwyczajne objawy Bożej mocy działają tam, gdzie dziecko Boże wchodzi w społeczność z Bogiem, gdzie zaczyna rozumieć Jego wolę, gdzie zaczyna przyjmować Jego objawienie. Co robimy z Bożym objawieniem? Co robimy z Bożym Słowem? Psalm 25, werset 10 mówi, wszystkie ścieżki Pana to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. Widzimy, jaki jest nasz stosunek do tych ludzi, którzy przy nas są, których spotykasz w zborze. Jak przyjdziesz na salę, usiądziesz, no w tamtą stronę nie patrzysz, bo tam on siedzi, czy ona. W tą stronę bardziej patrzę, bo tu taki bardziej mili ludzie są dla mnie. Czy siedzisz na nabożeństwie i się zastanawiasz, w którą tą stronę masz nie patrzeć? Czy może na ulicy, jak idziesz, to starasz się no, nie widzieć. Jak już tam z daleka padnie dzień dobry, no to no, łaskawie odpowiadasz. Kochani, my musimy się nauczyć takiego podejścia, jak miał Jezus Chrystus. Po prostu takie podejście, szczere, pełne miłości, pełne dobroci. Jana, 14 rozdział, 6 werset mówi, odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli nie stanie się chociaż trochę podobny do Jezusa Chrystusa, żadną miarą nie będzie sługą Bożym. Żadną miarą. Dzieje apostolskie, 18, werset 25, 18 rozdział 25 werset mówi, znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Widzimy? I co, zrobili coś z tym? A nie, niech dalej tak mówi. Pewne rzeczy trzeba skorygować. Niektórzy ludzie uważają, że wystarczy im chrzest Janowy. Że wystarczy im chrzest jako dziecko. Wystarczy. Zobaczmy, co Pismo Święte na ten temat mówi. I musimy zrobić te kroki wiary. Jezus Chrystus nam wyraźnie to tłumaczy, pokazuje. Możemy dalej żyć tak, jak żyjemy. Czyli wszystko nam będzie się działo w tym życiu, tak jak wszystkim przeciętnym ludziom. Tak jak zwykle. Jeśli chcesz nadzwyczajności, nadzwyczajności objawień Bożych, nadzwyczajności działania Ducha Świętego, musisz pójść dalej. Nie możesz się wykąpać, mając do dyspozycji łyżkę wody. Możesz się wykąpać? Możesz się zanurzyć? Wiecie, dlaczego uczniowie chrzcili pod Ainon w Jordanie? Tam jest powiedziane wyraźnie, bo tam było dużo wody. A więc zobaczmy, co Pismo Święte wyraźnie określa, to my nie odwracajmy kolei rzeczy. Bo ktoś tak nam powiedział, to już jesteśmy tak przekonani. Gdyby nawet ja wam powiedział, to się nie zgadzało z Pismem Świętym, czy w tym wydaniu, czy w tym wydaniu, musicie nie słuchać. Tylko patrzeć, co Pismo Święte mówi. A Pismo Święte mówi i zanurzali ich. Bo tam było dużo wody i dało się zanurzyć. Drugi Piotra, drugi rozdział, 21 werset mówi: lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Uważajmy na to, abyśmy nie odwracali się od tego, co Bóg do nas mówi. Bóg do nas mówi, przemawia, posyła proroków, wypowiada swoje słowo. Co z nim robimy? Możemy zrobić to, co Izraelici robili. Mieli przykazania. I te 10 przykazań wypisywali na tabliczkach. Przytwierdzali do tego paseczki, rzemyczki skórzane i przywiązywali sobie na czole. Dlaczego? No bo w mojżeszowych księgach jest tak powiedziane. I przywiążesz je sobie na rękę, na czoło przywiążesz. I oni tak robili. I w ogóle nie zwrócili na to uwagę, że to trzeba mieć w sercu. To trzeba mieć na czole. Słowo Boże masz mieć w sercu. Wykonanie Bożego Słowa masz mieć w całej swojej osobowości, żeby być człowiekiem, który cały czas to robi. A więc przyjdź do Pana, wypełnij się Jego Duchem, napełnij się Jego Słowem i idź w mocy tego Słowa. Bo jak Eliasz kiedyś najadł się Bożego posiłku, to szedł w mocy tego posiłku 30 dni. Widzimy? Taką moc ma Boży posiłek. Ale jeśli będziesz jeść ten ziemski posiłek, to się najesz tutaj na uroczystości, na przykład w zborze, i wydaje ci się, jak się najesz na tej uroczystości, przez miesiąc nie będziesz jadł. Po uroczystości przychodzić do domu i myśleć, na kolację coś by trzeba było przetrącić. Taki jest ziemski posiłek. Taka jest ziemska zachęta. Ale Boża zachęta jest inna, więc najedz się dzisiaj na tym miejscu, aby iść w Bożej mocy i głosić Boże Słowo i wykonywać Boże dzieło. Bo Eliasz, kiedy najadł się Bożego posiłku, szedł i miał do wykonania. Tego na króla namaścisz, tego tam uczynisz i to zrobisz, i tam to zrobisz. I wtedy na końcu powiedział, no i Elizeusza na swoje miejsce. Widzimy? Na koniec jego życia. Bóg jeszcze miał dla niego do wykonania dzieło. Niezależnie, czy jesteś na początku życia, czy w środku życia, czy na końcu życia. I tak masz Boże dzieło do wykonania. Ja nie wiem jeszcze, ile mam wykonać Bożego dzieła, ale tyle, ile mam wykonać Bożego dzieła, tyle będę je wykonywał. Tak mi dopomóż Bóg. Będę tyle wykonywał. Nie będę patrzył, że mam już tyle i tyle lat. to już koniec z wykonywaniem Bożego dzieła. No, Panie, musi zrozumieć. Emerytura. Musimy się nauczyć wykonywać Boże dzieła. Boże dzieła, nie nasze dzieła. Dlatego będziemy wykonywać Boże dzieło tyle, ile zostało nam naznaczone. Amen? Jeśli Bóg powie dosyć, a teraz na swoje miejsce, to mamy uczynić. Że to znaczy, że właśnie z nieba wyjechał już powóz, żeby nas zabrać. Musimy to wiedzieć po prostu. To jest Boże działanie. To jest Boży wicher, to jest Boża moc. I dzisiaj właśnie będziemy z tej Bożej mocy korzystać.